Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Z Dziejów Apostolskich. Tego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Z psalmu 16. Dałeś mi poznać drogę życia, napełnisz mnie radością przy Tobie, po Twojej prawicy pełne szczęście. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odeszły wtedy szybko od grobowca i ze strachem, a zarazem z wielką radością, pobiegły powiadomić Jego uczniów. Gdy one szły, wtedy również niektórzy ze straży przybyli do miasta i powiadomili arcykapłanów o całym wydarzeniu. Chrystus zmartwychwstał. Siostry i bracia, Kościół nie jest w stanie pomieścić w jednej liturgii tego wydarzenia, tej pełni łaski, tej eksplozji życia, które się objawiło, które się odsłoniło i które chce być przyjęte. Chce być przyjęte przez każdego z nas. Dlatego przeżywamy tę radość zmartwychwstania najpierw przez całą oktawę, mówiąc w liturgii: oto jest dzień, ten dzień. Dla nas czas upływa, ale Kościół daje nam to przeżycie jednego dnia. Przez kilkadziesiąt godzin, przez całą oktawę mówimy: to jest dzień zmartwychwstania. Brakuje nam czasu po prostu, musimy go poszerzyć. A potem jeszcze cały okres wielkanocny, kolejne 40 dni, ponad 40 dni, aż do zesłania Ducha Świętego. Radość Paschy, ta zmiana, która się może w nas dokonywać, to nasze rozpoznawanie Jezusa w codzienności, w zwyczajnych sprawach, w tym, co jest wokół nas. Może właśnie przede wszystkim w tym, co jest wokół nas, bo to nas nie prowokuje do jakiejś wesołkowatości. Ale Bóg chce nas wprowadzić w taką radość, która rodzi się z głębokiego przeżycia spotkania z Nim. Nawet jeśli to będzie doświadczenie ognia, rozpalonego pieca, jak tych trzech młodych ludzi, o których słyszeliśmy jeszcze w czasie Wielkiego Postu, którzy zostali wrzuceni w piec. Oni wtedy modlili się: niech nasze ciała będą jak całopalna ofiara, z której dym będzie miał najpiękniejszy zapach. Uwielbienie. To była modlitwa tamtych trzech. I Bóg posłał anioła. I uwielbiali dalej. Błogosławili Boga. Ogień nie uczynił im krzywdy. Może właśnie o to chodzi, abyśmy w tym czasie, rozpoznając różne zagrożenia, trudności, przeżywając wewnętrzne rozpalenie albo może przygaszenie wszystkich możliwych emocji. Modlimy się przecież codziennie suplikacjami, żeby Bóg nas uwolnił, zachował od złego powietrza, od głodu, od wojny, od ognia, od śmierci niespodziewanej, tragicznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te rzeczy spotykają nas, że one się w świecie pojawiają. I Pan zachęca nas w Kościele, we wspólnocie Kościoła, razem z naszymi braćmi i siostrami, którzy w wielu miejscach na świecie nie mogą przeżywać Paschy, nie mogą się gromadzić, by dzielić się tą radością zmartwychwstania. Więcej, są szykanowani, są aresztowani, są obciążani karami pieniężnymi, grozi im więzienie, gdyby chcieli się spotkać na świętowanie Paschy Chrystusa. A mimo to Kościół się cieszy, Kościół doświadcza radości, przeżywa radość. Księga Koheleta mówi o tym, że serce mędrca potrafi wytrwać w domu żałoby. Serce głupca znajduje pocieszenie jedynie w takim domu uciech. Tego najgłębszego i najbardziej owocnego pocieszenia, które przynosi nam Pan, możemy doświadczyć nawet pośrodku cienia śmierci. I dlatego w tej radości Paschy Kościół nas dziś prowadzi drogą słowa w trzech tekstach tym razem. Przez kolejne dni oktawy będziemy słuchać każdego dnia właśnie fragmentu Dziejów Apostolskich, a potem jednego z psalmów, który jest odpowiedzią, pewnym komentarzem, i wreszcie Ewangelii. Ewangelii, które dotykają zmartwychwstania, które próbują nam przekazać i pokazać ten obraz zmartwychwstałego i różnych reakcji ludzi, jego najbliższych, na fakt życia, które się objawiło, które wybuchło z taką potęgą. Zajrzyjmy zatem do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Nastąpiło już zesłanie Ducha Świętego. Piotr razem z braćmi wyszedł przed wieczernik. Zgromadziło się potężne mnóstwo ludu na placu i zaczyna się pierwsza homilia. Ludzie mają szansę usłyszeć po raz pierwszy kerygmat o Jezusie Chrystusie. I Piotr nie mówi prostych rzeczy. Najpierw wyjaśnia, że nikt z nich nie jest pijany, bo to już sugerowano i o tym akurat autor Dziejów Apostolskich również dał wzmiankę. Po tym wyjaśnieniu Piotr mówi o Jezusie. I mówi bardzo konkretnie, bardzo twardo. Tutaj jest klarowna prawda. Piotr nie dba o to, żeby jakoś ułagodzić, żeby zachęcić. To nie jest mowa motywacyjna. To jest objawienie prawdy o tym, kim jest Jezus i co się z Nim stało. Piotr w krótkich słowach przypomina o cudach i znakach, jakich Bóg dokonywał przez Chrystusa, i przypomina o Jego śmierci. Przecież o tym cały czas się mówi w Jeruzalem. To nic, że minęło już 50 dni od tamtego wydarzenia, od tamtej pamiętnej Paschy. Temat Jezusa wciąż jest poruszany. I z ust Piotra padają te bardzo mocne, bardzo konkretne słowa. Jego to właśnie, danego nam według określonego wcześniej postanowienia i wcześniejszego uznania Boga, wy, krzyżując ręką bezbożnych, zabiliście. Lecz Bóg go wskrzesił, rozwiązując pęta śmierci, bo niemożliwe byłoby ona trzymała go w swej mocy. Usłyszeć prawdę, uwierzyć w to, bo to słowo jest do każdego z nas, że jesteśmy winni śmierci Jezusa. Każdy z nas. Tutaj nie ma niewinnych. Tu nie ma ludzi, którzy mogliby powiedzieć: mnie to nie dotyczy, to nie jest moja sprawa, mnie tam nie było. Każdy z nas jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa. I o tym słyszeliśmy we wczorajszej liturgii. Dopiero wtedy, kiedy sobie to uświadomię, mogę wejść w zmartwychwstanie. Dopiero wtedy, gdy wejdę absolutnie, autentycznie i całkowicie w śmierć Chrystusa i zgodzę się na to, że to powinna być moja śmierć, wtedy biorę całą łaskę zmartwychwstania. Wtedy mam w sobie nowe życie. Wtedy staję się świadkiem zmartwychwstania. Nie tylko świadkiem zmartwychwstałego. Dlatego Piotr w pewnym momencie, i to jest 32 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, mówi: my jesteśmy tego świadkami. My wszyscy jesteśmy świadkami. Mówi to oczywiście o pozostałych apostołach, o całym gronie uczniów, ale to ma być słowo o nas. To początek. Komentarzem jest psalm 16, którego ostatni werset usłyszeliśmy we wprowadzeniu. To jest odpowiedź świadomego ucznia, bo oczywiście tekst tego psalmu czytamy właśnie w kontekście i przez pryzmat wydarzeń paschalnych. Twoją, siostro i bracie, i moją modlitwą dzisiaj jest to słowo: dałeś mi poznać drogi życia. Pozwoliłeś mi, bym poznał, gdzie jest życie. Żebym tego życia doświadczył, żebym się o nim przekonał, ucieszył, żebym je przyjął. To jest droga życia. Uczę się go. Ciągle poznaję, smakuję. Napełnisz mnie radością przy Tobie. Nawet jeśli doświadczę smutku, trudności, porażki, to Ty dasz mi doświadczenie radości, bo Ciebie nie tracę, bo nie chcę Ciebie stracić. I dlatego mogę być pewny, tej trzeciej części, 11 wersetu, po Twojej prawicy pełne szczęście. Mówiłem kilka dni temu, że prawdopodobnie po prawej stronie siedział Judasz. Na wyciągnięcie ręki Jezusa. Bóg chce mi dać szczęście. On mnie ciągle traktuje jak przyjaciela. Nie tracę swojej godności, którą zresztą od Niego otrzymałem. Nie zabiera mi życia. On chce wyprowadzać ze śmierci. I dlatego dziś w Ewangelii święty Mateusz konfrontuje każdego z nas z dwoma rodzajami reakcji na to przyjście anioła, na potwierdzenie faktu zmartwychwstania. To wersety, które w części pokrywają się z Ewangelią z nocy paschalnej w tym roku. Pamiętamy bardzo dobrze trzęsienie ziemi, wielki wstrząs, anioł Pana zstępuje, podchodzi, odsuwa kamień i spokojnie sobie na nim siada. Pilnujący zostali sparaliżowani strachem i wydawało się, że umarli, pilnowali śmierci. Natomiast kobiety, przerażone, nie potrafiące się odnaleźć w tej sytuacji, słyszą słowa anioła: wy się nie bójcie. Kiedy otrzymały polecenie, by iść i powiedzieć uczniom, że Jezus wyprzedzi ich do Galilei i tam chce się z nimi spotkać, no próbują oczywiście uciekać od grobu, bo to wydarzenie, ta sytuacja przerasta je absolutnie. Spotykają na swojej drodze Jezusa, który mówi im dokładnie to samo, ale one już są pewne zmartwychwstania. One mogą go dotknąć, mogą się nim ucieszyć. Ci, którzy pilnują śmierci, zostają z niczym. Ci, którzy pragną życia, którzy szukają tego życia w Chrystusie, otrzymują je. I z jednej strony widzimy ten strach, przerażenie, niepewność, niezrozumienie, a jednocześnie ogromną radość. Natomiast w relacji o reakcji strażników i reakcji arcykapłanów na wieść o tym, co się wydarzyło przy grobie Jezusa, widzimy ogromną niepewność i próbę zatuszowania tego wydarzenia. Wejście w kłamstwo. Kiedy czytałem komentarze ojców Kościoła do tego fragmentu Ewangelii Mateusza, wielu z nich, komentując zachowanie kobiet i to spotkanie kobiet z Jezusem, odwołuje się do raju. Natchnienie Boże pozwala im spojrzeć na to wydarzenie jako reakcję, odwrócenie historii kuszenia. Ewa została zwiedziona podstępem demona i chwyciła za owoc, który poprowadził do śmierci. Kobiety klękają przed Jezusem, obejmują Jego nogi, obejmują życie i wybierają życie. Historia zostaje odwrócona. Ewangelista Łukasz będzie nam pokazywał w taki sposób właśnie Maryję. I ojcowie Kościoła będą czytać teksty Łukasza w tym kontekście. Maryja, która jest nową Ewą, niezwiedzioną, nie dającą się oszukać. Tutaj widzimy Marię Magdalenę, jeszcze jedną Marię, być może inne kobiety. Tradycje pieśni wielkanocnych mówią o trzech Mariach, które przyszły do grobu Jezusa. One obejmują, chwytają to życie, trzymają się tego życia. Choć przez chwilę doświadczają miłości. Co robią strażnicy, a właściwie co robią arcykapłani? Próbują zakłamać rzeczywistość. Ojcowie Kościoła nie zostawiają suchej nitki, szczególnie Jan Chryzostom. W jednej z homilii do Ewangelii według świętego Mateusza święty Jan Chryzostom pisze tak: jak go wykradli? O najgłupsi ze wszystkich, nawet zmyślać nie mogą, ponieważ prawda jest oczywista i przejrzysta. Ich słowa w ogóle nie zasługiwały na wiarę, a ich kłamstwo nie miało nawet pozoru prawdy. Jakim sposobem wykradli go uczniowie, ludzie ubodzy i prości, którzy nie śmieli się nawet pokazać? A w innym miejscu napisze: dlaczego go wykradli? Czy aby wymyślić naukę o zmartwychwstaniu? Skąd przyszłoby do głowy wymyślić coś podobnego ludziom pragnącym tylko tego, aby żyć w ukryciu? Jak odwaliliby umocowany kamień? Jak pozostaliby niezauważeni przez strażników? A chociażby sami nic nie robili sobie ze śmierci, i tak nie odważyliby się na to nadaremnie i na oślep, gdy było tylu strażników. Byli bojaźliwi, co okazało się na podstawie tego, co się wcześniej wydarzyło. Przecież doskonale wiemy o tym, że rzeczywiście apostołowie uciekli. Jan tylko gdzieś tam przemykał, znalazł się ostatecznie pod krzyżem. Wszyscy się bali. Jan Chryzostom napisze jeszcze, że przecież mogliby to zrobić noc wcześniej, kiedy nikt nie pilnował grobu, bo tak to właśnie relacjonuje ewangelista Mateusz. a Piotr Chryzolog napisze w taki sposób. Tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Między Żydami, a może między chrześcijanami. Prawda, którą w Judei ukrywałeś z użyciem złota, przez wiarę rozbłysła i zajaśniała w całym świecie. Uczniowie przyjęli, a nie wykradli Chrystusa. Ty kupiłeś nikczemność, ale nie zdołałeś wykraść prawdy. Chrystus zmartwychwstał. Ty utraciłeś pieniądze. Te słowa mogą nas na chwilę zatrzymać przy dzisiejszej Ewangelii, byśmy zadali sobie też bardzo ważne pytanie w kontekście Paschy Jezusa i tego paschalnego wyznania wiary. Na czym mi bardziej zależy? Czy chodzi o to, by nie stracić Chrystusa? Czy może okazuje się, że gdzieś, tak jak Ewa, wyciągam rękę po owoc, który sprowadza śmierć i już o tym wiem, a mimo wszystko decyduję się na to, by odwrócić serce od miłości Bożej i trwać w grzechu? Bardzo konkretne, bardzo ważne, może i trudne pytania, ale warto się z nimi zmierzyć, bo Bóg tym mocniej właśnie teraz przychodzi do nas, byśmy uwierzyli Jego miłości, byśmy wzięli życie, które On nam wysłużył swoją śmiercią. Pomyślmy o tym i jeszcze raz podziękujmy za Paschę Chrystusa i za miłość, która każdego z nas prowadzi do zmartwychwstania. Amen.
Słowo o słowie.